Amerykanie w poważnym konflikcie wewnętrznym. Teksas walczy o prawa do ochrony własnych granic przed nielegalną imigracją, sprzeciwiając się polityce Bidena i przy jednoczesnym wsparciu ze strony społeczeństwa i połowy innych stanów. Z czego wynika konflikt między Teksasem a rządem federalnym USA i czy dojdzie do wojny domowej? Branża drzewna w poważnych tarapatach, po tym jak pani minister bez żadnych konsultacji zabroniła wycinki drzew. Lokalne społeczności z dnia na dzień tracą pracę. Firmy domagają się odszkodowań, nadleśnictwa zapłacą kary, a ministerstwo oczekuje wypełnienia obecnych kontraktów pomimo zakazów. Wszystko to na koszt podatnika i całej branży. Zatem kto na tym straci i o co to całe zamieszanie? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Na dobry początek, jak zwykle, proszę o łapkę w górę na potrzeby algorytmu i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Teksas sprzeciwia się polityce Bidena. Czeka nas wojna domowa w USA? Do wyborów w Stanach coraz bliżej, a postępujące rozwarstwienie pomiędzy polityką Bidena a priorytetami niektórych stanów doprowadza do poważnych wewnętrznych konfliktów pomiędzy Amerykanami. Chodzi o sytuację w Teksasie, która jest wypadkową kryzysu migracyjnego na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Aktualnie mamy do czynienia z głębokim podziałem w kontekście polityki uprawianej przy granicy globalnego hegemona. Sedno problemu tkwi w relacjach Teksasu z Meksykiem, które od lat stanowią źródło kontrowersji związanych z masowo przedostającymi się do USA nielegalnymi imigrantami. Era prezydentury Donalda Trumpa przyniosła zaostrzenie polityki imigracyjnej, co miało zauważalny wpływ na redukcję nielegalnych przekroczeń granic. Choć słynny mur na granicy z Meksykiem nie został w pełni postawiony, to wyraźna niechęć do otwartych na wszystkich granic USA stanowiła jeden z filarów polityki poprzedniego prezydenta. Zmianę tego kursu obrał jednak Joe Biden, obejmując urząd w 2021 roku i stopniowo rezygnując z niektórych dyrektyw swojego poprzednika, w tym także z twardszej polityki migracyjnej. W konsekwencji dane amerykańskiej służby celnej i ochrony granic z 2023 roku wskazują na niemal 2,5 miliona napotkanych migrantów przy południowej granicy kraju. I tutaj mówimy jedynie o tych migrantach, z którymi służba celna miała jakąkolwiek styczność, a nie o tych, którym się po prostu udało. W samym tylko grudniu liczba ta osiągnęła poziom 302 tysięcy osób. Jak informuje Fox News, liczba ta jest na tyle imponująca, że mogłaby zapełnić Las Vegas Super Bowl ponad 4,5 razy, co równoważy się niemal z całkowitą populacją miasta Cincinnati. Dla lepszego uchwycenia skali warto odnieść te liczby do polskiej rzeczywistości, gdzie analogiczne miasta, takie jak Lublin czy Bydgoszcz, dorównują wspomnianej liczbie imigrantów. Rzecz jasna, ta otwarta polityka migracyjna stanowi olbrzymi problem, w szczególności dla stanów takich jak Teksas, które potrafią walczyć o własne ziemie. Problem w tym, że zabrania im tego rząd federalny, który stanowi władzę centralną i to jemu przypada rola ochrony granic, z której za Bidena po prostu się nie wywiązuje. Zgodnie z amerykańskim prawem federalnym egzekwowanie przepisów imigracyjnych należy wyłącznie do kompetencji rządu federalnego, co zostało potwierdzone orzeczeniami Sądu Najwyższego. Historia rozstrzygnęła już tego typu spór i przypadek Arizony z 2012 roku jest tego doskonałą ilustracją. W sprawie Arizona kontra Stany Zjednoczone Sąd Najwyższy orzekł, że lokalne organy ścigania nie mają uprawnienia do aresztowania osób jedynie na podstawie ich statusu imigracyjnego. Jest to zadanie wyłącznie rządu federalnego. Spór wynikł z ustawy z 2010 roku w Arizonie, znanej jako Senate Bill 1070, który kryminalizował brak posiadania przy sobie dokumentów imigracyjnych przez legalnych imigrantów i zobowiązywał policję do weryfikacji statusu imigracyjnego osób, z którymi wchodzili w kontakt. Po objęciu urzędu przez prezydenta Bidena, gubernator Teksasu Greg Abbott zdecydował o podjęciu własnych działań. Od marca 2021 roku w ramach operacji nazwanej Samotna Gwiazda Abbott skierował żołnierzy stanowych i członków Gwardii Narodowej na granicę Teksasu z Meksykiem, rozciągającą się na obszarze 2200 mil. Nakazał również stanowej policji aresztowanie migrantów podejrzanych o nielegalne przekroczenie granicy, ustawienie kontenerów wzdłuż rzeki w Shelby Park, zamówienie 70 tysięcy rolek drutu kolczastego do rozmieszczenia na 47-kilometrowym odcinku rzeki w Hrabstwie Jeffie Maverick, w tym przy przyłęczy Eagle Pass oraz zbudowanie kilkunastu mil muru granicznego przy różnych częściach granicy, co kosztowało łącznie $1.5 miliarda. We wrześniu 2021 roku legislatura Teksasu przyjęła ustawę House Bill 9, która pozwala stanowi wydać prawie $2 miliardy na ochronę granic w ciągu 2 lat, zwiększając tym samym całkowity budżet na te cele do prawie $3 miliardów. Pod koniec poprzedniego roku stanowa legislatura przyjęła ustawę, która upoważnia policję do aresztowania osób podejrzanych o nielegalne przekraczanie granicy Teksasu z Meksykiem na podstawie zarzutów stanowych. W odpowiedzi Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich oraz inne organizacje złożyły pozwy, dążąc do uchylenia tego nowego prawa. Teksas z kolei podjął działania prawne przeciwko polityce imigracyjnej Bidena. Sytuację dodatkowo zaostrzyła Straż Graniczna podlegająca pod rząd federalny, przecinająca drut kolczasty na granicy w celu udzielenia pomocy medycznej. Co na to Teksas? Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Administracja Bidena wielokrotnie przecinała drut, który Teksas zainstalował w celu powstrzymania nielegalnych przejść, otwierając wrota dla nielegalnych imigrantów. Brak drutu kolczastego i innych strategii odstraszania zachęca imigrantów do niebezpiecznych i nielegalnych przepraw między portami wjazdu, jednocześnie czyniąc pracę żołnierzy Gwardii Narodowej Teksasu i żołnierzy DPS bardziej niebezpieczną i trudną, powiedział Andrew Mahalaris, rzecznik firmy Abbott. Konflikt wewnętrzny pomiędzy rządem federalnym a jednym z najbogatszych stanów Ameryki przybrał już takich rozmiarów, że obie strony nie mają zamiaru odpuścić. Gubernator Abbott, powołując się na konstytucję Stanów Zjednoczonych, stwierdził, że w obecnych okolicznościach Teksas ma prawo do obrony przed inwazją. Wyraził również opinię, że władza wykonawcza narusza konstytucyjne zobowiązania wobec Stanów, nie spełniając swoich zobowiązań oraz nie wprowadzając skutecznych praw hamujących imigrację na szczeblu federalnym. Abbott podkreślił również, że w ciągu ostatnich 3 lat do Stanów Zjednoczonych przedostało się 6 milionów nielegalnych imigrantów. 11 stycznia na polecenie gubernatora Grega Abbotta żołnierze Gwardii Narodowej przejęli więc kontrolę nad przygranicznym Shelby Park w Eagle Pass, przejmując obowiązki dotychczas wykonywane przez strażników granicznych. W tym miejscu zamontowano również wspomniane wcześniej ogrodzenie z drutu kolczastego. Konflikt osiągnął już punkt krytyczny, a w jego ramach wykorzystano nawet ciężki sprzęt wojskowy. W odpowiedzi rząd federalny zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie sporu między władzami federalnymi a stanem Teksas. Z kolei Trybunał większością głosów 5-4 tymczasowo zezwolił urzędnikom federalnym na przecięcie barier z drutu kolczastego, które uniemożliwiały agentom amerykańskiej Straży Granicznej dostęp do obszarów, przez które migranci przedostają się do Stanów Zjednoczonych. Jednak jak się domyślacie, to rozstrzygnięcie nie zakończyło sporu, tylko ponownie go zaostrzyło. Gubernator Teksasu Greg Abbott ogłosił, że nadal będzie bronić granicy stanu, pomimo orzeczenia Sądu Najwyższego. Abbott skrytykował także decyzję sądu, zauważając brak jakiegokolwiek szczegółowego uzasadnienia. Nie było żadnych zdań, akapitów czy stron opinii napisanych przez Sąd Najwyższy, więc nikt w ogóle nie wie, co miał na myśli. Wiemy tylko, że chcieli odesłać to do 5. okręgu. Nie było żadnej opinii na żaden temat. Na temat drutu kolczastego, tego, co robi Teksas, czy coś w tym rodzaju. Warto wspomnieć, że spór wokół drutu kolczastego jest tylko jednym z co najmniej 3 istotnych konfliktów prawnych między Teksasem a rządem federalnym Stanów Zjednoczonych, dotyczących kontroli nad granicą. W jednym z tych sporów, znanym jako Stany Zjednoczone kontra Abbott, administracja Bidena wniosła pozew przeciwko Teksasowi, domagając się usunięcia 300-metrowej pływającej bariery zlokalizowanej w Rio Grande w pobliżu Eagle Pass, w której uwięzione zostało co najmniej jedno ciało. Inna sprawa to Stany Zjednoczone kontra Teksas, kwestionująca prawo Teksasu do przyznawania sędziom stanowym uprawnień do wydawania nakazów deportacji. Bez interwencji sądu ustawa wejdzie w życie na początku marca. W obecnym konflikcie Teksas i gubernator Abbott nie są jednak odizolowani w swoich działaniach. Według różnych źródeł republikańscy gubernatorzy z 24 lub nawet 25 stanów, czyli połowy wszystkich stanów w USA, wyrazili poparcie dla Teksasu w sporze z administracją federalną. Solidaryzują się z Abbottem i jego działaniami mającymi na celu zwiększenie ochrony amerykańskich obywateli przed rekordowym napływem nielegalnych imigrantów, śmiertelnymi narkotykami takimi jak fentanyl oraz terrorystami przedostającymi się do kraju. Niektóre stany, takie jak Floryda, w ramach Solidarności wysłały już nawet własne wojsko, aby wesprzeć Teksas w tej batalii. Z kolei Arizona ponownie przymierza się do wprowadzenia nowych przepisów imigracyjnych, które są sprzeczne z ostatnim orzeczeniem sądu. Z drugiej strony politycy z Partii Demokratycznej wzywają prezydenta Bidena do zajęcia bardziej zdecydowanego stanowiska wobec Teksasu. W tej sytuacji niewykluczone, że mowa o interwencji zbrojnej. Demokraci zarzucają Abbottowi, że jego działania utrudniają pracę Straży Granicznej i wprowadzają chaos na granicy. Pojawiły się nawet sugestie, aby Biden arbitralnie przejął kontrolę nad Gwardią Narodową Teksasu, jednak taki scenariusz wydaje się bardzo mało prawdopodobny. Dlaczego? Po pierwsze, zbliżają się jesienne wybory prezydenckie, a otwarte potępienie działań i użycie siły wobec Abbotta mogłoby zrazić do Bidena znaczną część elektoratu, zwłaszcza, że poparcie dla działań Teksasu jest w społeczeństwie ogromne. Po drugie, Teksas posiada pełen potencjał do bycia autonomiczną jednostką, a w samym stanie mieszka aż 30 milionów obywateli. W 2022 roku PKB tego stanu wyniósł około 2,36 biliona dolarów. Co ważne, wartość ta wzrosła o około 304,19 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 14,83% w porównaniu do roku 2021. Dla porównania, PKB Polski w 2022 roku wyniosło niecałe 700 miliardów dolarów, czyli 3,5 razy mniej. Pytanie więc, czy Teksas czeka tak zwany Texit i samodzielny byt poza Stanami Zjednoczonymi? Czy dojdzie do eskalacji konfliktu w wersji siłowej, czy też zbrojnej interwencji? Niebawem się o tym przekonamy, a ja będę was informował, co dalej. Czasem żałuję natomiast, że na amerykańskiej giełdzie nie można inwestować bezpośrednio w dany stan, bo Teksas jako gazowy hub USA i bardzo prężnie rozwijająca się część kraju ma naprawdę spory potencjał. Jednak sposobów na inwestycje na rynku amerykańskim na szczęście nie brakuje, a dokonywać ich można na takich platformach jak międzynarodowy broker Freedom24. Znajdziemy tam milion różnych narzędzi w ramach ETF-ów i akcji, czy też kontraktów terminowych i opcji z największych giełd w Ameryce, Europie i Azji. Stały partner kanału skupia się na inwestycjach w dolarze i euro, dlatego ich oferta lokowania walut obcych obiektywnie obecnie nie ma sobie równych. W produktach na 3 do 12 miesięcy możemy liczyć na zwrot nawet do 6,43% rocznie dla depozytów w euro i do 8,78% w dolarze. W mojej opinii to dużo lepsza opcja niż trzymanie waluty na nieoprocentowanym czy kiepsko oprocentowanym rachunku walutowym, dlatego wierzę w ten produkt i sam z niego korzystam. Jak widzicie, na moim rachunku D odsetki dopisywane są do kapitału codziennie, a przy dłuższych opcjach oprocentowanie jest stałe, jak tylko je sobie zarezerwujemy. Zakładam, że w najbliższych miesiącach będzie ono spadać z racji powiązania ze stopami procentowymi amerykańskiego banku centralnego. Niedługo pewnie nastąpią cięcia i ponowne luzowanie polityki monetarnej Fedu. Także jeśli szukacie rozwiązania dla obcej waluty, to warto zorientować się w ofercie brokera i zarezerwować obecne dość korzystne warunki. Szczegółowe oprocentowanie przy konkretnych kwotach widzicie obecnie w tabeli, a depozyty podlegają ochronie tzw. ICF do 20 tysięcy euro. Szczegóły znajdziecie pod linkiem w opisie filmu, a odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w przypiętym komentarzu. Pamiętajcie, aby użyć właśnie tego linka, aby w przyszłości kwalifikować się do promocji wyłącznie dla bizonów. Zwłaszcza, że niebawem powinna pojawić się następna. Przetrwanie branży drzewnej zagrożone. Gwałtowne protesty przeciwko ograniczeniom w wycince lasów. Pracownicy sektora leśnictwa i branż powiązanych zgromadzili się w Ustrzykach Dolnych, by zamanifestować swoje niezadowolenie wobec nowych regulacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. O co dokładnie chodzi? 8 stycznia minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska wydała dyrektywę dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych dotyczącą redukcji lub wstrzymania pozyskiwania drewna w 10 kluczowych kompleksach leśnych na terenie całej Polski. Lista tych obszarów obejmuje m.in. Puszczę Borecką, lasy w okolicach Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju, Puszczę Świętokrzyską, Puszczę Augustowską, a także Bieszczady oraz kilka innych miejsc. Wskazane obszary, przewidziane do bycia parkami narodowymi i strefami Natura 2000, obejmują 1,3% całej powierzchni lasów w Polsce. Chociaż procent ten wydaje się dość niewielki, ma on spory wpływ na przemysł drzewny. Tak nagłe zawieszenie wycinki drzew spowodowało poważne konsekwencje dla osób pracujących w sektorze leśnym. Z pracy w lesie żyje w Polsce 350 tysięcy ludzi, a przemysł drzewny wytwarza 2,3% PKB kraju oraz około 11% wartości dodanej w przetwórstwie przemysłowym w Polsce. Warto też zauważyć, że branża drzewna nie ma za sobą dobrego okresu i mierzy się z dużym spadkiem rentowności. A teraz na domiar złego niespodziewana komenda od pani minister rzuca kolejne kłody pod nogi przedsiębiorców z tego sektora. W trzecim kwartale 2023 roku ujemną stopę zysku zysku netto zanotowała branża tartaczna. Spadła też rentowność producentów wyrobów z drewna, masy włóknistej i papieru oraz płyt drewnopodobnych. Pracownicy branży leśnej postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, wyrażając swoją dezaprobatę wobec decyzji ministerstwa i organizując pikietę. Demonstracja zgromadziła kilkaset osób w Ustrzykach Dolnych, które następnie przemaszerowały pod lokalny urząd miasta, a ich główne hasło brzmiało: dajcie nam żyć i pracować. 9 stycznia weszliśmy jak co dzień do pracy, do lasu. Przyszedł leśniczy i po prostu nas stamtąd wygonił, przez co nie mogliśmy pracować. Zostało tam wszystko tak, jak po wybuchu elektrowni w Czarnobylu. Wszystko zostało w lesie. Drewno, niewyrobiony sortyment, dobrze, że przynajmniej mogliśmy wrócić po piły i sprzęt. Do dzisiaj nie wolno nam tam wejść, zauważa jeden z zulowców. Jak podkreślają protestujący, obecnie manipuluje się informacją o potrzebie ochrony cennego drzewostanu. W moratorium nie mówi się nic, że lasy są już chronione w tych drzewostanach gospodarczych, które gospodarujemy. Wyłączonych jest bardzo dużo powierzchni. Na każdej powierzchni cięć to około 5% drzewostanów, które leśniczowie wyznaczyli do tego, aby zostawić je do rozkładu naturalnego. Dzisiaj powierzchnia wyłączeń w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie to około 22%. To nie było ujęte w moratorium. Pytamy dlaczego. Na zaproszenie posła Bartosza Romowicza wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała odwiedził Podkarpacie. Spotkanie, które odbyło się w Ustrzykach Dolnych, zgromadziło przedstawicieli największych przedsiębiorstw z branży leśnej, w tym tartaków i transportu leśnego, a także samorządowców i reprezentantów lasów państwowych. Uczestnicy spotkania starali się wypracować kompromis wobec kontrowersyjnej decyzji ministerstwa dotyczącej ograniczeń w wycince drzew i planów powołania nowych parków narodowych. Mikołaj Dorożała, wspierany przez posłankę Elżbietę Burkiewicz i posła Bartosza Romowicza, podkreślił znaczenie ochrony cennych drzewostanów, jednak zaznaczył również wagę polskiego drewna dla gospodarki i lokalnych przedsiębiorców. Na poziomie każdej regionalnej dyrekcji wyznaczamy koordynatora, którego zadaniem będzie zadbać o odpowiednią bezpośrednią komunikację z zakładami usług leśnych. Środki finansowe, m.in. z Funduszu Leśnego, będą przekierowane na specjalne sytuacje. Osoby, które nie będą mogły wykonywać swoich dotychczasowych działań, otrzymają dopłaty, gdyż te pieniądze są, mówił Mikołaj Dorożała. Czy te zapewnienia wystarczyły, żeby uspokoić protestujących? Niekoniecznie, bo póki co to jedynie puste słowa. Protestujący nie akceptują zapewnień wiceministra Mikołaja Dorożały, domagając się odwołania decyzji o ograniczeniach wycinki. Podkreślają, że ich celem jest jedynie kontynuacja pracy i zarabiania środków do życia, a nie otrzymywanie jakichś dopłat. Wyrażają również niezgodę co do twierdzeń o rzekomym nieodpowiednim zarządzaniu lasami. Są już pozawierane umowy z odbiorcami drewna. Jeśli teraz nadleśnictwa ich nie wykonają, zapłacą kary. Dodatkowo wiele ludzi zostanie bez pracy. Takich decyzji nie podejmuje się z dnia na dzień, stwierdził anonimowo jeden z leśniczych. Z kolei Piotr Poziomski, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, wskazuje na brak racjonalności w niedawno podjętej decyzji ministerstwa, sugerując, że powinna ona zostać poprzedzona gruntowną analizą i dialogiem ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Niestety nic takiego nie miało miejsca. Wydaje się, że postawa ministerstwa uległa pewnej ewolucji, choć na razie nie ma jednoznacznego porozumienia. Kto ma w tej sytuacji rację? Z pewnością decyzja była niespodziewana i z racji tego, że w żaden sposób jej nie komunikowano, zasadnym jest powiedzieć, że wywoła w tej chwili niepotrzebne straty. Zarówno w kontekście branży, jak i lokalnych społeczności, które nagle zostały pozbawione pracy. 23 stycznia dyrektor generalny Lasów Państwowych otrzymał nowe pismo od minister Pauliny Henik-Kloska. W dokumencie tym razem minister zaznacza oczekiwanie na realizację polecenia ograniczenia pozyskiwania drewna przy jednoczesnym zapewnieniu, że zakłady usług leśnych będą kontynuować pracę zgodnie z zawartymi umowami na bieżący rok. W jaki sposób mieliby to uczynić przy jednoczesnym ograniczeniu wycinki? Kto wie, tego akurat w owym piśmie nie zapisano. Dodatkowo pismo podkreśla konieczność realizacji zobowiązań związanych z dostępnością drewna na rynku. Pytanie więc, czy branży drzewnej uda się wygrać ten spór, czy może ludzi rzeczywiście czekają zwolnienia, a sektor w pewien sposób ucierpi. Jak sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz, i pamiętajcie też o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie filmu. Wiernych widzów proszę o hashtag Bizweek w komentarzu i do zobaczenia za moment w jednym z kolejnych filmów wokół mnie lub dopiero za kilka dni. Cześć!